trudne sprawy. Audycja Liceum Salezjańskiego z Wrocławia.
Brexit. W najbliższy czwartek 23 czerwca obywatele Wielkiej Brytanii zadecydują, czy ich kraj ma pozostać w Unii Europejskiej, czy też z niej wyjść. Dla znajdującego się w kryzysie nie tylko ekonomicznym, a zwłaszcza pokojowym świata, sytuacja ta jest wyjątkowo niebezpieczna. Przecież każdemu potrzebna jest dzisiaj zgoda i współpraca. Zatem czy w chwilach kryzysu warto burzyć dotychczas zbudowaną jedność i siłę Europy? Aktualne badania opinii społecznej wskazują na to, że zwolennicy wyjścia Anglii z Unii Europejskiej mają przewagę 5 punktów procentowych. Profesor Stanisław Gomułka, główny ekonomista BCC, były wykładowca London School of Economics, mówi, choć wyniki sondaży wskazują, że istnieje możliwość wyjścia, to wydaje się to mało prawdopodobne. Byłoby to niekorzystne dla obu stron. Czy możliwy jest pokój, zgoda i rozwój Europy bez Unii Europejskiej? Przecież dramatyczne skutki ostatniej wojny światowej wystarczająco przemówiły Europejczykom do rozsądku, aby najpierw dążyć do pokoju i do jedności. Bardzo serdecznie witają Państwa ksiądz Jerzy Babiak, a także Karolina.
Dobry wieczór.
I Kacper.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, pozostańcie razem z nami. Jest to nasza ostatnia audycja w tym roku szkolnym przed wakacjami. Temat Europa bez Unii Europejskiej miałaby sens? Pytamy siebie, jak i was, drodzy radiosłuchacze, i zachęcamy do udziału w tej audycji. Przygotowaliśmy dla was specjalną sondę. Również naszym gościem będzie ekspert, pan Dariusz Rosiak, dziennikarz radiowy i prasowy. I także będziemy oczekiwali, tak jak zawsze, na wasze telefony. Do Radia Rodzina możemy dzwonić na numer 71 322 20 22, 71 322 20 22, a także zachęcamy do głosowania w naszej sondzie na stronie Radia Rodzina. Teraz 68% mówi na tak, Unia Europejska bez Europa bez Unii Europejskiej ma sens, a 32% jest temu przeciwne. Pozostańcie razem z nami. Utwór Hołdysa i innych, Wojna grubych z chudymi, chudzi z grubych śmieją się im prosto w nos. I to bardzo smuci mnie, bo od konfliktu dzieli włos.
śmieją się, śmieją im się prosto w nos. I to bardzo smuci mnie, bo oto w nich tu dzieli głos.
Jan Paweł II podkreślał, Unia Europejska powinna być przestrzenią wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, w której wszyscy będą się czuli jak u siebie w domu. Aktualnie 28 krajów przynależy do wspólnoty Unii Europejskiej. Nasz kraj Polska od 2004 roku, a 7 i 8 czerwca 2003 roku zostało nam postawione pytanie w referendum, czy wyraża pan, pani zgodę na przystąpienie Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej. 77% odpowiedziało wtedy na tak, a dzisiaj niektóre kraje myślą o wycofaniu się, o odejściu. Brexit to 23 czerwca, ten dzień, kiedy Anglicy będą decydować o tym, czy pozostać w Unii Europejskiej. Grexit, Grecja przeżywająca też swoje trudności, także zastanawiała się nad tym, czy pozostać w Unii Europejskiej. Unia Europejska nie powstała bez powodu.
Przede wszystkim powodem powstania Unii Europejskiej było chęć zjednoczenia Europy i zachowania bezpieczeństwa i takiej wspólnoty jedności.
To było zastanawiające, że Winston Churchill uważany jest za pomysłodawcę Unii Europejskiej. On na początku nazywał to Stanami Zjednoczonymi Europy i stwierdzał, że gwarancją pokoju może być jedynie zjednoczona Europa, a więc te kraje, które były ze sobą skutecznie podzielone w czasie II wojny światowej, powinny po tych dramatycznych, pełnych cierpienia, smutku latach zacząć dążyć do tego, aby być zjednoczonymi.
Przecież im więcej stron, tym więcej konfliktów, dlatego właśnie myślę, że myśl pana Winstona była jak najbardziej słuszna, że dopiero kiedy stworzymy jakąś jedność, kiedy będziemy myśleć nie tylko o swoim podwórku, ale o podwórku wszystkich, bo podwórko wszystkich będzie też naszym podwórkiem, to tylko i wyłącznie wtedy jesteśmy w stanie zadbać o dobro nasze, naszych sąsiadów i całej Europy.
No ale nie było to takie łatwe wtedy w okresie po II wojnie światowej, kiedy blok socjalistycznych republik radzieckich coraz bardziej się rozrastał, kiedy część Niemiec i Polska i Czechy i były plany także włączenie Austrii do tego bloku bardzo podzieliły Europę na pół i gdzieś jeszcze inne też militarne potęgi, Ameryka, istniały w świecie i to dążenie. Jak to zrobić, żeby Europejczycy byli bliżej siebie, żeby byli ze sobą zjednoczeni?
Właśnie podjęcie dialogu było też jedną z korzyści, którą odniosły mniejsze państwa w porównaniu do tych wielkich potęg, mocarstw, jakie stanowiły zagrożenie, choćby i nawet dla Polski ze strony bloku wschodniego. Także zjednoczenie tych państw mniejszych stanowi też to, że jesteśmy jakąś stroną konkurencyjną w stosunku do jakichś większych mocarstw.
Tak właśnie, to było pewno bardzo przemyślane i było konieczne, aby zjednoczone państwa europejskie stanowiły mocną konkurencję, ale też gwarancję bezpieczeństwa w tamtych czasach. Bardzo ciekawą koncepcję przedstawił Robert Schuman, który jest uważany za architekta projektu integracji europejskiej. On z jednej strony, będąc też praktykującym katolikiem, codziennie obecnym na mszy świętej, nie tylko żył tą ideą i tym przekonaniem, że Europa to fundament wartości chrześcijańskich, ale on wiedział, że trzeba nieco inaczej podejść do tego problemu i zaproponował już w 1950 roku w swoim planie Schumana tak zwany plan kontroli nad wydobyciem węgla i produkcji stali. Wiedział, że te dwa produkty są niezbędne do produkowania broni dla przemysłu zbrojeniowego i dlatego uważał, że trzeba stworzyć taką wspólnotę, taką jedność, która będzie realnie i konkretnie kontrolowała właśnie wydobycie węgla i produkcję stali, tak aby nie powstało na nowo jakieś przewyższające inny kraj zbrojenie i aby przez to nie było możliwości ataku na ten inny kraj. Był bardzo potrzebny pokój i takie pragnienia ludzie w sercach nosili. To chyba nie było jakimś nienaturalnym dążeniem.
No jednak 20 lat przerwy pomiędzy jedną wojną a drugą to za mało. I ludzie nie zdążyli się przyzwyczaić do tego pokoju, przez co później chcieli go jeszcze bardziej i tak jakby to ich dążenie ku wolności właśnie stworzyło między innymi Unię Europejską. Więc to właśnie po tej pierwszej wojnie, która przyniosła tyle strat i po drugiej wojnie światowej, która przyniosła ich jeszcze więcej, ludzie chcieli się tak jakby ustatkować. Potrzebowali chwili wyciszenia, ale żeby do niej dojść, musieli najpierw jeszcze troszkę ciężej popracować.
Tak, a wspólnota Unii Europejskiej zapewniła stabilność polityczną, wzrost bezpieczeństwa na kontynencie, a także wzrost gospodarczy, który pomagał cały czas w rozwoju po tej wojnie.
Choć ciągle była ta granica w Niemczech, demokratyczne Niemcy i Republika Federalna Niemiec, Niemcy Zachodnie i gdzieś dalej Polska i ten blok, który był niebezpieczny, był bardzo, bardzo destabilizujący jedność i zgodę ludzi żyjących w Europie. Wartości Unii Europejskiej. Czy te wartości dzisiaj, wy jako młodzi ludzie, którzy, trzeba powiedzieć, urodziliście się w tej rzeczywistości, czy dostrzegacie to, co dobrego Unia Europejska, ta wspólnota krajów europejskich daje nam, Polakom, dzisiaj?
Mi się wydaje, że jednym z ważniejszych aspektów jest przyjęcie wysokich standardów ochrony środowiska w Unii Europejskiej i co poprawia naszą sytuację ekologiczną, co jest bardzo ważne.
Nawet kiedy wchodzimy tutaj do Radia Rodzina, zawsze nad drzwiami widnieje napis, że renowacja budynku na Placu Katedralnym 4 to dzięki funduszom strukturalnym otrzymanym z Unii Europejskiej. Wiele takich inwestycji materialnych, renowacja zabytków może się dokonywać właśnie dzięki tym środkom, które otrzymujemy.
Nie możemy też zapomnieć o programach edukacyjnych, które kształcą przyszłe pokolenia Europy i Unii Europejskiej, które jakby pomagają im zrozumieć, że nie są na tym świecie same i że właśnie tylko w jedności mogą coś rzeczywistego i trwałego stworzyć.
Pewno niektórzy sobie tak myślą, że moglibyśmy sobie radzić własnymi środkami, gdybyśmy gdzieś nie przynależeli do Unii Europejskiej. Jednak okazuje się, że w funduszach z lat 2007-2013 Polska otrzymała o 8,5 miliarda euro więcej niż wpłaciła, bo zarówno wpłacamy, jak i otrzymujemy. Jest to duża korzyść. ta wartość, trzeba powiedzieć, dzisiaj materialna, która pozwala Polsce w końcu po tak wielu latach zacząć odbudowywać się. My to widzimy we Wrocławiu, widzimy w wielu miastach Polski, widzimy na naszych drogach, jak to wszystko się dobrze i korzystnie dla nas wszystkich zmienia. Ale pewno są jeszcze jakieś inne wartości.
Niewątpliwie dostęp do funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej jest jedną z największych korzyści, ale poza tym zlikwidowanie granic Schengen też jest bardzo dużym plusem Unii Europejskiej.
No to podróżowanie bez zatrzymywania się na granicy, wielki plus. Jadąc do Portugalii na przykład, no to była zwykle katorga. Tyle granic, tyle kontroli. I tyle czasu, który człowiek marnował. Posłuchajmy, co powiedzieli na temat wartości Unii Europejskiej wrocławianie. Karolina dzisiaj wyszła na ulicę, kiedy nie padał deszcz, bo dzień taki niesprzyjający, ale udało się. Pytanie postawiono wprost. Za co cenisz Unię Europejską?
O Boże, jakie trudne pytanie dla mnie, bo nigdy się nad tym nie zastanawiałam. Nie wiem, nie potrafię odpowiedzieć, za co cenię Unię Europejską, bo nie myślałam.
Za dotacje, dzięki którym rozbudowaliśmy Polskę. Za co jeszcze? Za Schengen. I za nowe potrawy.
Myślę, że za dofinansowanie na różne projekty, różnych instytucji, dzięki czemu mogliśmy troszeczkę się rozwinąć. Nasz kraj troszeczkę mógł zyskać na tym. No nie wiem, może za pewnego rodzaju utrzymywanie w miarę pokojowej atmosfery w Europie.
Za otwartość na wszystkie, że tak powiem, aspekty życia, że nie blokuje się. No i że tworzy jakąś taką strukturę spójną gospodarczo, ideologicznie i jest jakąś siłą, która po prostu równoważy amerykańską i chińską dominację.
Za to, że nie ma paszportów na granicy.
Za otwarte granice, za możliwość pracy w innych krajach, za możliwość poznawania nowych kultur.
Po piosence zespołu Tilt będziemy rozmawiali o tym, jakie mogą być skutki wyjścia nie tylko Wielkiej Brytanii ze wspólnoty Unii Europejskiej, ale także i ewentualnym wyjściu innych krajów. Jakie te skutki mogą nas wszystkich czekać i czym będziemy ewentualnie dotknięci. Chcemy nad tym przez chwilę rozmawiać, a teraz zespół Tilt. Ludzie umierają, życie nie umiera. Ludzie umierają, nie wiedzą, co się stanie.
Thank you. przeraża ich wieczne odpoczywanie. Ludzie umierają, nie wiedzą, co się dzieje. Gwiazdy spadają, gdy kosmiczny wiatr wieje. Życie nie umiera.
Czy Europa bez Unii Europejskiej miałaby sens? To pytanie w trudnych sprawach w audycji Grupy Radiowej Liceum Salezjańskiego z Wrocławia. Pytamy zarówno siebie, jak i państwa. Teraz sonda na stronie Radia Rodzina www.radiorodzina.pl mówi nam, że 69% mówi tak, Europa bez Unii Europejskiej miałaby sens, a 31% jest temu przeciwna. Jakie negatywne skutki mogłoby pociągnąć za sobą wyjście, odejście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej?
Na pewno skutki na polu gospodarczym, pogorszenie wymiany handlowej.
To na pewno by temu krajowi, ale także i innym krajom niestety dostarczyło sporych problemów ekonomicznych, problemów, które byłyby odczuwalne na rynku gospodarczym danego kraju. Dlatego na pewno liderzy 7 najbardziej uprzemysłowionych państw świata w czasie ostatniego szczytu G7 w Japonii, już bez Rosji, mówili o tym, że Brexit mógłby stanowić poważne zagrożenie dla światowej gospodarki, nie tylko dla gospodarki europejskiej, i podawano różnego rodzaju analizy mówiące między innymi, że Brexit w dłuższym czasie mógłby doprowadzić do utraty nawet 4 milionów miejsc pracy w Wielkiej Brytanii. To wielki, dotkliwy problem, który z roku na rok narastałby w tym kraju, gdyby doszło do Brexitu. Jakie jeszcze negatywne skutki może zrodzić wyjście Wielkiej Brytanii ze wspólnoty krajów Unii Europejskiej?
No, przede wszystkim musimy pamiętać, że Wielka Brytania jest jednym z największych jakby dostarczycieli pieniędzy do Unii Europejskiej, i to głównie z ich pieniędzy korzystamy, gdzie oni czerpią z tego zdecydowanie mniej niż tam dają, więc takie kraje jak kraje postkomunistyczne, takie jak Polska, mogłyby stracić wiele dotacji, bo jednak my dostajemy o wiele więcej pieniędzy niż rzeczywiście jakby oddajemy je Unii Europejskiej, więc takie mniejsze kraje mogłyby przestać się rozwijać tak szybko, jak to robimy teraz.
No właśnie, tak analizując też ten problem, o którym Kacper mówi, wiemy, że w tych funduszach strukturalnych 2.7, 2.13 Polska otrzymała 8,5 miliarda euro więcej niż wpłaciła, a Wielka Brytania wpłaciła wtedy 77,7 miliarda euro, otrzymała tylko 4,9 miliarda euro, zdecydowanie mniej. Możemy powiedzieć, że Brexit dla nich w tym wypadku może być korzystny, ale pojawiają się inne uniedogodnienia, inne problemy, inne trudności. Jakie jeszcze trudności mogą być wtedy, kiedy Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej?
Też zagrożenie bezpieczeństwa, być może utrata stabilności politycznej.
Stabilności politycznej w Europie i to bezpieczeństwo mogłoby, na pewno byłoby bardzo mocno zachwiane. To, co jest największym sukcesem sił przeciwnych Unii Europejskiej, to jest to, aby rozbić jedność i zgodę.
I właśnie w tym kontekście właśnie ten Brexit Wielkiej Brytanii, takiego jakby mocarstwa Unii Europejskiej, mogłoby pociągnąć też inne, może troszkę mniej mocne kraje i właśnie w ten sposób tak ta nasza struktura, która była tworzona tyle lat, powoli by się rozpadała.
Podaje się jeszcze te negatywne skutki Wielkiej Brytanii, które będą dotykały jedynie i wyłącznie tego kraju, a więc mówi się o tym, że Wielka Brytania wychodząc z Unii Europejskiej sama skaże siebie na izolację, porównuje się ją do wielu wysp normandzkich posiadających status dependencji korony brytyjskiej, które są skazane na samą siebie. Też na pewno jest to bardzo niebezpieczne, bo też wiemy, że dałoby to takie przyzwolenie choćby i Szkotom, którzy myślą coraz bardziej o odizolowaniu się od Wielkiej Brytanii, dałoby taki impuls, aby w końcu podjąć tą decyzję i aby pozostać przy Unii Europejskiej, tworząc wtedy swój rodzimy kraj szkocki, który byłby w końcu uwolniony od Wielkiej Brytanii. Wielka utrata gospodarcza, ale też wielka strata dla Wysp Brytyjskich. Pozostańcie razem z nami, za chwilę będziemy rozmawiali z naszym pierwszym ekspertem. Temat dzisiejszej audycji Trudne Sprawy to, czy Europa bez Unii Europejskiej miałaby sens. Możemy głosować na stronie Radia Rodzina www.radiorodzina.pl. Tam zadajemy Państwu to pytanie, czy Europa bez Unii Europejskiej miałaby sens. Aktualnie 69% mówi tak, a 31% jest temu przeciwna. Naszym ekspertem będzie znany, bardzo znany redaktor Radiowej Trójki, prowadzący co sobotę raport o stanie świata, pan Dariusz Rosiak, dziennikarz radiowy i prasowy, reportażysta nominowany do Nagrody Literackiej Nike, który przez wiele lat był pracownikiem francuskiego radia RFI i sekcji polskiej BBC. Znany z ostatniej książki Ziarno i krew, podróż śladami bliskowschodnich chrześcijan. Pozostańcie razem z nami, za chwilę będziemy rozmawiali z panem Dariuszem Rosiakiem właśnie na temat Europy, zjednoczenia i Brexitu, który już 23 czerwca będzie miał miejsce w Wielkiej Brytanii. A teraz utwór zespołu Kombi. Gdzie tak biegniecie, bracia? Życie spod nóg tryska jak śnieg. Wszędzie jest bieg, wszędzie ten sam.
Dalej, dalej przez życie na wschód.
Tak, mamy już połączenie z naszym gościem. Dobry wieczór. Naszym gościem jest Dariusz Rosiak. Witamy cię, Darku, serdecznie we Wrocławiu w Radiu Rodzina.
Dobry wieczór. Dobry wieczór.
Tak, temat jakże gorący. Brexit, Unia Europejska i ta możliwość odejścia Wielkiej Brytanii od wspólnoty. Rozmawiamy już chwilę na ten temat i się zastanawiamy. Skutki ujemne, jest ich wiele. G7 i przywódcy mówili o tych skutkach gospodarczych, że będzie to dla świata wielkie niebezpieczeństwo. Ty ten temat już od wielu audycji przerabiasz, tak trzeba powiedzieć. Dla ciebie co jest największą bolączką, największą trudnością, która mogłaby się pojawić wtedy, kiedy ewentualnie Wielka Brytania odeszłaby od wspólnoty?
Ja myślę, że wspólnota europejska w takim kształcie, jakim w tej chwili istnieje, jest wynikiem kilkudziesięciu lat procesów łączenia się kontynentu i tworzenia pewnej równowagi, która jest bardzo trudna do opanowania, ale równocześnie jest niezwykłym bogactwem Unii. To znaczy w Unii Europejskiej jest miejsce dla takich krajów, które budowały Unię i były jej twardym jądrem, takie jak kraje Beneluxu, jak Francja, jak Niemcy. Kraje, które kiedyś w zasadzie samoistnie decydowały o tym, jak miała wyglądać Unia Europejska. Wielka Brytania w 70-tych latach dołączyła do tej grupy. Potem dołączyły państwa takie jak Francja, jak Hiszpania czy Portugalia. Następnie te rozszerzenia z lat 2000, kiedy państwa pokomunistyczne doszły, jakby po raz kolejny wzbogaciły całą Unię. I jeśli jeden z tak ważnych elementów Unii Europejskiej, jak Wielka Brytania, krajów tak istotnych pod każdym względem, mówiliście o sprawach gospodarczych, ale to jest coś więcej. To znaczy Wielka Brytania dawała Unii takie powiedziałbym płuco liberalne gospodarczo i bardzo pragmatyczne, jeśli chodzi o podejście do polityki i do w ogóle do istoty istnienia Unii Europejskiej. Brytyjczykom czasami się zarzucało, że oni nigdy nie byli zainteresowani tym, żeby zacieśniać więzy polityczne czy kulturowe w Europie. Chodziło im o wymianę handlową przede wszystkim, o otwarcie granic, ale też o wymianę handlową, o to, żeby Unia Europejska była po prostu sojuszem niezależnych państw, które bez ceł i bez żadnych przeszkód i bez protekcjonalizmu są w stanie tworzyć jakąś strefę wolnego handlu.
Ale no właśnie.
Jeżeli ten sposób myślenia wyszedłby z Unii Europejskiej, no to byłaby pozbawiona bardzo ważnego elementu.
A czy nie masz wrażenia, że właśnie to liberalne podejście do gospodarki, które znamy z zachowań Wielkiej Brytanii, choćby i ta sytuacja, kiedy w Europie rodzi się EWG i kiedy Wielka Brytania mówi nie przystępujemy do EWG, dopiero kiedy zauważają, że kraje europejskie mają zdecydowanie szybszy przyrost gospodarczy niż sama Wielka Brytania, wtedy w 1961 roku podejmują decyzję o przystąpieniu do EWG i można powiedzieć, że bardzo świadomie śledzą rynek, gospodarkę, są liberalni w tym. Czy przypadkiem dzisiaj też to, co się dzieje, bo tak zadajemy sobie to pytanie, dlaczego ci Brytyjczycy chcą odejść od wspólnoty. Czy dzisiaj to też nie jest skutek tego takiego gospodarczego liberalizmu?
Ja myślę, że jeśli ktoś śledzi tę debatę, która toczy się w Wielkiej Brytanii, myślę, że tak naprawdę powinniśmy ją śledzić, ponieważ tam pada bardzo wiele bardzo istotnych pytań dotyczących sposobu, w jaki funkcjonuje Unia i pytań, które wskazują, dlaczego Unia znalazła się w tak trudnym położeniu jak teraz. Bo to nie jest tak, że ludzie stracili głowę i zwariowali i postanowili się wypisać z instytucji, która doskonale funkcjonuje i nie ma żadnych problemów, prawda? my w Polsce w dalszym ciągu bardzo silnie wspieramy Unię. Dlaczego? To pewnie by trzeba było się zastanowić, dlaczego Polacy wspierają Unię w tak ogromnym stopniu, prawda? 80% ludzi w dalszym ciągu popiera Unię Europejską. Widzimy znacznie więcej plusów niż minusów wynikających z członkostwa. Brytyjczycy zaczynają zadawać pragmatyczne pytania, to znaczy zaczynają zadawać pytania, czy to jest normalne, na przykład, że instytucje, które nie są wyłaniane w demokratycznych wyborach, które owszem posiadają pewien mandat, bo to nie można powiedzieć, że Komisja Europejska nie posiada żadnego mandatu, to są przedstawiciele państw, którzy działają, które są członkami Unii Europejskiej, ale to nie są ludzie wybierani w demokratycznych wyborach, to nie są ludzie weryfikowani przez elektorat. Czy ci ludzie powinni mieć tak ogromny wpływ na to, co dzieje się w poszczególnych krajach Unii Europejskiej? Druga rzecz, która jest chyba niezwykle istotna, to jest to, że nagromadziło się kilka kryzysów europejskich naraz. Prawdopodobnie gdyby każdy z nich miał miejsce po kolei, to być może Unia Europejska poradziłaby sobie z nimi. Mamy kryzys finansowy, który ciągnie się od 2007-2008 roku. Mamy kryzys uchodźczy, który jest bardzo silnie obecny w tej chwili w debacie publicznej i prawdopodobnie to, że w tej chwili o tym nie mówimy, to jest tylko kwestia przejściowa. Za chwilę znowu będzie problem z uchodźcami, zwłaszcza jeśli popatrzymy na to, co się dzieje na granicy z Turcją i w samej Turcji, prawda, która miała być takim kluczem otwierającym czy zamykającym bardziej ten kryzys. Trzecia sprawa to jest wojna z Ukrainą, wobec której Unia Europejska tak samo musi się określić i sytuacja na wschodniej flance Unii Europejskiej, czyli zagrożenie ze strony Rosji. Te wszystkie rzeczy zebrały się naraz. Brytyjczycy zadają pragmatyczne pytania na temat funkcjonowania Unii Europejskiej i na temat tego, czy ta struktura w takiej formie, w takiej formule, jakiej funkcjonowała do tej pory, powinna dalej funkcjonować. Czy ona nie wymaga reformy i to bardzo silnej reformy? Dodajmy, że Cameronowi wiele się nie udało wyciągnąć od Unii Europejskiej, jeśli chodzi o samą Wielką Brytanię. Natomiast jeżeli, bez względu na to, czy Brexit nastąpi, czy nie nastąpi, jeżeli ludzie w Brukseli, a także w innych krajach europejskich nie wezmą na poważnie tego kryzysu, który w tej chwili Unia przeżywa, to ja nie wiem, jak się obudzimy w piątek, czy będzie Brexit, czy nie będzie Brexitu, ale kryzys się nie skończy. To znaczy widzimy, co się dzieje w niektórych krajach europejskich. W Austrii mieliśmy wybory, które o mało wygrał, a w gruncie rzeczy sytuacja jest w dalszym ciągu nie do końca klarowna, bo tam mówi się o fałszowaniu tych wyborów, ale być mógł je wygrać pogrobowiec partii faszystowskiej. Za chwilę będziemy mieli wybory w Niemczech, będziemy mieli wybory we Francji, w których partie uznawane do niedawna za skrajne zdobywają coraz więcej poparcia wśród elektoratu. I to nie jest tak, że ludzie zwariowali, że ludzie dają nacjonalistom i faszystom swój głos tylko dlatego, że nagle uznali ich za zbawców świata. Po prostu te partie głównego nurtu, partie establishmentu nie odpowiadają w tej chwili na potrzeby ludzi. Nie odpowiadają na te wyzwania, które stwarza obecnie sytuacja światowa. I myślę, że słuchając tego, co się dzieje w Wielkiej Brytanii, słuchając tych pytań i tych odpowiedzi, które tam są dawane, możemy się bardzo dużo dowiedzieć na temat stanu Europy, w jakiej ona się teraz znalazła. Europy politycznej, ale nie tylko politycznej, Europy społecznej, Europy, w której no coraz bardziej klasa polityczna oddala się od przeciętnych ludzi.
No właśnie, a te problemy, tak, te skutki też, które, o których słyszymy, które ty śledzisz poprzez prasę angielską, czy tam zauważa się też pewną utratę ducha? Bo powiem tak, referendum już raz Brytyjczycy mieli wtedy, kiedy opowiadali się za Unią Europejską. Teraz wypadałoby zarządzać tymi kryzysowymi sytuacjami. Cameron próbuje to robić, ale czy Brytyjczycy są włączeni w ten proces przeżywania, rozwiązywania tych kryzysowych sytuacji? Czy oni przypadkiem teraz nie tupią nogami, nie mówią, jesteśmy z tego niezadowoleni, to nam się nie podoba, ten trudna przestrzeń europejska jest nie dla nas i chcemy po prostu uciekać z tego wszystkiego. Czy nie brakuje ludziom właśnie tego ducha?
To znaczy, pamiętajmy, że relacja Wielkiej Brytanii z Europą od wieków jest bardzo skomplikowana. Jest wynikająca z czystej geografii, wynikający dystans, który no właściwie obecny był od zawsze w polityce brytyjskiej i zawsze Brytyjczycy mieli z Europą stosunki, powiedziałbym, miłości i nienawiści. Ja, tak jak słusznie zauważyłeś, Brytyjczycy w latach 70. pragmatycznie doszli do tego, że zresztą pamiętajmy, to były też czasy również, kiedy rządził rząd konserwatywny, potem rząd Partii Pracy, ale doszli do wniosku, że Europa jest jednak nie Stany Zjednoczone, nie to, co się dzieje za stawem, jak oni na to mówią, czyli za Atlantykiem, jest ich domem, tylko ich domem jest Europa jednak. Dzisiaj to nie jest tak, że Brytyjczycy kompletnie nie o tym nie wiedzą, natomiast no oni, im jest bardzo trudno przyjąć pewne rzeczy do wiadomości, na przykład takie rzeczy, jak wskazują bardzo często na to, jak dużo ludzi emigruje do Wielkiej Brytanii, no ale 1 300 000 Brytyjczyków mieszka za granicą w krajach europejskich i pracuje w krajach europejskich, w krajach takich jak Hiszpania, Francja, Niemcy. Wszyscy ci ludzie w momencie Brexitu, ich sytuacja na rynku pracy w Europie zostałaby zweryfikowana. To znaczy musiałoby prawdopodobnie ci ludzie, nie sądzę, żeby to się stało automatycznie, bo to jest długi proces, to nie jest tak, że następnego dnia by stracili pracę. Natomiast z zatrudnianiem następnych osób, z wydawaniem pozwoleń na pracę byłoby tak, jak z pracą dla Polaków, zanim Polska stała się członkiem Unii Europejskiej, prawda? Jeszcze zależnie od tego, jak Brytyjczycy by ustawili swoje stosunki z Europą. Im jest czasem trudno przyznać, jak bardzo są zależni, również gospodarczo, od Unii Europejskiej. I tak samo kulturowo, bo to przecież nie jest tak, że to jest kraj oderwany kompletnie i żyjący gdzieś tam na marginesie Europy. Natomiast no nie da się ukryć, że to jest państwo, które w dystansie do Europy funkcjonuje od wieków, któremu no, w ostatnim stuleciu ten dystans od Europy pozwolił przetrwać. Pamiętajmy, że to jest jedyne państwo europejskie, które nie zostało zajęte przez Hitlera, prawda? Oni czują się jednak w pewnym sensie takim podmiotem nieco oddzielonym od Europy, ale tak jak mówiłem na samym wstępie, mi się wydaje, że to właśnie buduje bogactwo europejskie. To, że Brytyjczycy, właśnie również ten zdystansowany naród wobec Europy jest jej częścią, to również stanowi europejskie bogactwo. A jeśli jeszcze tylko słowo na temat tego, że kiedyś referendum było. No, co jakiś czas powtarzane są głosowania. Tak samo jak było referendum w 70-tych latach, było referendum w sprawie niepodległości Szkocji. Pojawiło się nowe pokolenie, pojawiły się nowe okoliczności polityczne i trzeba było sprawdzić stanowisko ludzi. Trzeba było sprawdzić, czy ludzie być może nie zmienili zdania. Jak się okazało, nie zmienili w sprawie Szkocji i przynależności tego kraju do Zjednoczonego Królestwa. Mam nadzieję, że nie zmienili również zdania w sprawie przynależności do Unii Europejskiej.
Nie tak dawno, w sobotę rozmawiałem z rodziną, która polsko-angielską rodziną z Londynu i zapytałem ich o Brexit. Czteroosobowa rodzina, trzech panów mówi, że nie będzie za Brexitem i to są Anglicy. Polka mówi, że jest za Brexitem. Miejmy nadzieję, że takie proporcje pozostaną w czwartek, bo to bardzo ważna sprawa dla, nie tylko dla Wielkiej Brytanii, ale też przede wszystkim dla Europy i dla świata.
80% Polaków jest za pozostaniem Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Jest oczywiste, że dla, no nie dla tych, którzy już są osiedleni w Wielkiej Brytanii, bo ich prawa nie są w żaden sposób zagrożone. Oni pewnie po prostu normalnie w dalszym ciągu by tam zostali i próbowali jakoś swoją sytuację uregulować. Ci, którzy są już kilka lat, pewnie szukaliby możliwości otrzymania obywatelstwa. Natomiast no, ci świezi emigranci, czy ci, którzy właśnie przyjechali, czują, że ich sytuacja byłaby zagrożona w momencie Brexitu i dlatego zapewne będą głosować tak jak większość innych tych emigrantów z krajów europejskich i pewnie innych będzie głosowała za pozostaniem Wielkiej Brytanii w Unii.
Oby ten Brexit przyniósł jak najlepsze owoce dla nas wszystkich i pewno chcemy życzyć Europie tego, aby pozostała jednością, aby dalej budowała to poczucie bezpieczeństwa, pokoju, stabilizacji, bo to tak ważne wartości.
Na pewno, z tym, że myślę, że warto też życzyć Europie, żeby bardzo silnie dokonała takiego bardzo silnego rachunku sumienia i przyjrzała się temu, co w ostatnich latach powoduje, że tak wielu ludzi przestaje wierzyć w ideał europejski. To jest, myślę, zadanie zresztą dla po części dla nas wszystkich, bo te procesy, o których mówiłem, dotyczą wszystkich krajów i Polski nie ominą na pewno też.
Oby ten rachunek sumienia, tak to nazwijmy, był jak najowocniejszy. Darku, bardzo serdecznie ci dziękuję i
dziękuję
życzę
bardzo
dobrej, spokojnej nocy. Naszym gościem był Dariusz Rosiak, dziennikarz, redaktor, reportażysta, nominowany do Nagrody Literackiej Nike, wieloletni pracownik Radia RFI i sekcji polskiej BBC. Pozostańcie razem z nami, to jest audycja Trudne Sprawy, Grupa Radiowa Liceum Salezjańskiego z Wrocławia. Za chwilę będziemy kończyć naszą audycję, podsumujemy ten temat, czy Europa bez Unii Europejskiej miałaby sens, a teraz utwór podpowiadający, co robi, jak żyć, aby było dobrze. Mela Koteluk, pojednanie. Nie skracaj dróg. Nie wejdziesz znów do rzeki, która płynie tu. Wolniej idź, spiesz się mniej. Mela Koteluk.
Ciebie znak do ukrywania.
boję się nazywać dziś, boję się, że zniknie. Mela Koteluk tak zakończyła utwór Pojednania, a my staramy się ponazywać to wszystko, co zagraża Unii Europejskiej. Brexit Wielkiej Brytanii może przynieść niepowetowane, ogromne, negatywne skutki dla nas wszystkich. Temat dzisiejszych trudnych spraw, czy Europa bez Unii Europejskiej miałaby sens? Sonda na stronie Radia Rodzina wskazuje na to, że 67% mówi tak, Europa bez Unii Europejskiej miałaby sens, 33% jest temu przeciwna. Ale posłuchajmy też sondy ulicznej, którą przygotowała Karolina Matusewicz, obecna w studio z nami. Zadała pytanie wrocławianom, czy Europa potrzebuje Unii Europejskiej?
Szczerze nie wiem. Wydaje mi się, że nie. Jakaś inna forma też miałaby rację bytu. Tak myślę. Myślę, że historia pokazuje, że każdy twór wielokulturowy i przesycony pewnymi sprawami prędzej czy później się rozpada i wydaje mi się, że no właśnie Unii też może to grozić.
Tak, ja zdecydowanie uważam, że tak. No właśnie dzięki temu, że w jakiś tam sposób się jednoczymy, wszyscy czerpiemy z tego korzyści.
Do pewnego stopnia tak. To do pewnego stopnia spaja wszystkie kraje. Chociaż wydaje mi się, iż być może powinniśmy pójść krok do przodu i zacząć tworzyć konfederację państw, ale z drugiej strony to, co się ostatnio dzieje, troszeczkę pokazuje, że jeszcze nie do końca się wszystkie kraje ze sobą zgadzają, prawda? Mamy różne zdania, różne opinie i być może troszeczkę bardziej by się przydała lokalna unia typu państw Polska, Węgry, Czechy, Słowacja, prawda? No ale ostatnimi czasy to tak różnie bywa w polityce.
No oczywiście, tak. No właściwie Europa to dawniej też tak bywało, że no, była częściowo podzielona, ale Europa stanowi jeden organizm i lepiej, jeżeli to jest Unia Europejska ułatwia kontakty między poszczególnymi krajami Unii, a czy Unia Walutowa, czy Unia Celna, Unia Schengen. Także to wszystko po prostu stwarza, że to się robi jeden organizm i tak powinno być.
Chyba nie. Nie, no wcześniej nie było Unii Europejskiej, kraje jakoś dawały sobie radę. Na przykład na przykładzie Szwajcarii można pokazać, że nadal sobie dają radę bez Unii Europejskiej, mają własną walutę.
Oczywiście, że potrzebuje Unii Europejskiej, bo się jednoczymy w ten sposób. Pokazujemy, że nie jesteśmy jednostkami rozrzuconymi po świecie, tylko jedną wielką społecznością, która potrafi razem koegzystować i się wspierać nawzajem.
Ciężko jest tak jednoznacznie powiedzieć, no bo z jednej strony już parę lat jesteśmy w Unii i no pewien postęp się dokonał. Z drugiej strony nie jesteśmy w stanie powiedzieć, co by było, gdybyśmy nie byli w Unii, prawda? No bo to jest ciężko przewidzieć. Jest tyle różnych czynników na to wpływających, że nie da się tak jednoznacznie ocenić. Do pewnego stopnia to było dobre, do pewnego stopnia no, musieliśmy iść na wiele kompromisów. Na przykład takim bardzo złym kompromisem było to, iż płaciliśmy dosyć spore kary za produkcję dwutlenku węgla, które no, myślę, że troszeczkę lepiej można było to zawalczyć, troszeczkę lepiej politycy mogli o to zawalczyć, ale do pewnego stopnia to jednak było przydatne. To nie da się jednoznacznie powiedzieć, mi się wydaje.
Unia Europejska nie jest wolna od problemów, trudności, kryzysów. Słyszeliśmy o tym przed chwilą. I Unia Europejska jest wspólnotą ludzi. Ludzi także słabych, ale ludzi pełnych ambicji, refleksji. Ludzi, którzy dążą mimo wszystko do tej bardzo ważnej, istotnej wartości, jaką jest pokój. Jan Paweł II w 2003 roku, wtedy kiedy miało być referendum za przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, do nas mówił tak. Polska zawsze stanowiła ważną część Europy i dziś nie może wyłączyć się z tej wspólnoty, która wprawdzie na różnych płaszczyznach przeżywa kryzysy, ale która stanowi jedną rodzinę narodów opartą na wspólnej chrześcijańskiej tradycji. Polska nie może wyłączyć się z Europy, z tej wspólnoty. Chciałoby się dzisiaj powiedzieć, Wielka Brytania nie może wyłączyć się z tej wspólnoty. Dlaczego?
Tak, moim zdaniem właśnie ważne jest to, o czym mówił nasz ekspert, że Unia Europejska nie jest tworem idealnym, ma też swoje problemy i kryzysy, ale może warto się zastanowić nad przeprowadzeniem jakichś reform dążących do wspólnego porozumienia, aby zachować te wspólne wartości, które nas powinny łączyć.
Ja bym zaproponował też taką głęboką refleksję nad tym, czy rzeczywiście wspólnota europejska ma ducha. Jan Paweł II mówił prosto: jedność narodów europejskich, jeśli chce być trwała, nie może jednak dotyczyć tylko gospodarki i polityki. I Jan Paweł II, wtedy kiedy była formułowana konstytucja Unii Europejskiej, zwrócił uwagę na to, że potrzeba wyraźnego uznania chrześcijańskich korzeni naszego kontynentu w przyszłej konstytucji Unii. Wyraźne uznanie chrześcijańskich korzeni. A wiemy, że wtedy, kiedy właśnie zatwierdzano konstytucję Unii Europejskiej, nie udało się wprowadzić do konstytucji pojęcia dziedzictwo religijne. To pojęcie i idące za tym wartości chrześcijańskie nie zostały umieszczone w konstytucji i nie zostały zapisane w tej pierwszej karcie wytyczającej nasze wspólne życie. Pewno nad tym też trzeba się zastanawiać, nad czym jeszcze. To ta refleksja, ten rachunek sumienia, który tak ważny i który potrzebny, to moment nie kryzysu, moment nie trudności, ale moment szansy, moment okazji. Słyszeliśmy w sądzie też przed chwilą wyemitowanej, jak bardzo różnie rozumiemy i przyjmujemy tą wartość Unii Europejskiej. Niektórzy sobie tak myślą, że moglibyśmy być jak Szwajcaria, ciągle odłączeni, wyłączeni, ciągle żyjący dla siebie, ale czy do końca byłoby to dobre? Pamiętajmy o tym, że Europa to kraj wielu dotkliwych, dramatycznych trudności, cierpień i smutków, że Europa to wspólnota krajów, ludzi, która potrzebuje zgody, jedności, potrzebuje wewnętrznej siły, zarówno tej militarnej, ekonomicznej, a jakże siły duchowej. Stąd ten rachunek sumienia i ta przemiana jak najbardziej konieczna i ważna. Źle byłoby, gdyby Wielka Brytania odeszła od Unii Europejskiej. Byłby to naprawdę zły przykład, a kryzysy, trudności, które są po to, abyśmy je jak najlepiej przeżywali, abyśmy z nich wyciągali to, co dla nas wszystkich, dla Europy, dla naszej jedności, dla naszej zgody, dla naszego bezpieczeństwa ważne. To była ostatnia audycja w tym roku szkolnym, ostatnia przed wakacjami, audycja Grupy Radiowej Liceum Salezjańskiego z Wrocławia. Bardzo serdecznie chcemy podziękować Państwu za udział w tej audycji, za udział i słuchanie nas w pierwszy, trzeci i piąty poniedziałek miesiąca od 21:30. Dziękujemy za udział w naszych sondach radiowych i za udział w sondach ulicznych. Tak wiele udało nam się zadać pytań Państwu na ulicach naszego miasta. Także dziękujemy wszystkim ekspertom, którzy nas wspierali, którzy byli bardzo ważnym głosem ubogacającym treść naszych audycji. Mamy nadzieję, że te audycje po raz kolejny stały się dla Państwa inspiracją i okazją do tego, aby może nieco inaczej, może głębiej pomyśleć o problemach, których jest tak wiele. Wszak Trudne Sprawy to audycja, która jest po to, aby podpowiadać, jak popatrzeć z innej strony na problemy i trudności, które przeżywa świat, przeżywa Kościół, przeżywa pojedynczy człowiek. W tym roku szkolnym cieszyliśmy się 200. audycją. To piękne wspomnienie, nasze wspomnienie, nasze bogactwo. Życzymy wszystkim dobrej i spokojnej nocy, przede wszystkim spokojnych, słonecznych i owocnych wakacji. Życzymy dobrej i spokojnej nocy. Szczęść Boże.
Dobranoc.
A na koniec utwór, który zaśpiewa Marek Dyjak na zakręcie. Moje prawo to jest Pani lewo, Pani widzi krzesło, ławkę, stół, a ja rozdarte drzewo. Jesteśmy na zakręcie, aby ten zakręt stał się bezpieczny i abyśmy mogli po wakacjach spotkać się w dobrym, bezpiecznym, spokojnym, wspólnym kraju, któremu na imię Europa.
Dobrze się pani czuje. To świetnie. Właśnie widzę. Jasny wzrok, równy krok. Jak z marszu. A ja jestem, proszę pani, na zakręcie. Moje prawo to jest pani lewo. Pani widzi krzesło, ławkę, stół, a ja rozdarte drzewo. Bo ja jestem, proszę pani, na zakręcie. Ode mnie widać niebo przekrzywione. Pani dzieli każdą zimę, każdy świt na pół. Pani dalej kocha jego. Pora wracać, bo papieros zgaśnie. Niedługo, proszę pani, będzie rano. Chłopak czeka, pewnie wcale dziś nie zaśnie. A robotnicy wstaną. A ja jestem, proszę pani, na zakręcie. Migają światła rozmaitych możliwości. Pani mówi, basta, pauza, pad. Pani mi nie zazdrości. Lepiej chodźmy, bo papieros zgaśnie. Niedługo, proszę pani, będzie rano. Chłopak czeka, wcale dziś nie zaśnie. A robotnicy wstaną. A ja jestem, proszę pani, na zakręcie. Choć gdybym chciał, dawno bym się urządził. Już widzę pieska, pieska stół. Wystarczy, żebym stał się miły. Pani także kiedyś była na zakręcie. Dziś pani dostrzega, proszę pani, te realia. I czaruje pani jak ten wół. A moje życie kolebie się niczym balia. Pora wracać, już śpiewają zięby. Niedługo, proszę pani, będzie rano. Iść do domu, przetrzeć oczy, umyć zęby, nim robotnicy wstaną. A ja jestem, proszę pani, na zakręcie. Moje prawo to jest pani lewo. Pani widzi krzesło, ławkę, stół, a ja się pani na zakręcie. Ode mnie widać niebo przekrzywione. Pani dzieli każdą zimę, każdy świt na pół. Pani kocha dalej jego.
Sprawy. Audycja Liceum Salezjańskiego z Wrocławia.